pozwólcie, że w kontekście przeżywanych chrztów, które są zawsze wielką radością wspólnoty parafialnej, opowiem pewną anegdotę. Otóż pewien starszy biskup, prawdopodobnie pomocniczy biskup Warszawy, odbywał wizytację w jednej z parafii i w ramach tej wizytacji spotkał się z dziećmi i mówił do dzieci właśnie o Chrzcie Świętym. Zaczął dość niefortunnie. Pyta: dzieci, pamiętacie swój chrzest? Tak, no bo dzieci przyzwyczajone, że na każde pytanie odpowiada się twierdząco. Naprawdę pamiętacie? Tak. No patrzcie, a ja nie pamiętam. Z dzieci trochę takie speszone, że coś poszło nie tak, ale jeden rezolutny chłopiec się zgłasza do mikrofonu i mówi: nie pamiętasz, boś stary. No właśnie, czy my pamiętamy swój chrzest? Uczestniczymy w sakramencie chrztu połączonego z Eucharystią. Tak jak powiedziałem, jest to wydarzenie o wymiarze nie tylko tych czterech rodzin, ale to wydarzenie doniosłe dla całej naszej parafii. Nie tylko w kategoriach statystycznych, że przybywa czterech nowych członków naszej wspólnoty wiary. Ale to jest wydarzenie, które przede wszystkim ma nam przypomnieć chrzest. My też zostaliśmy chrzczeni. Przed iluś tam laty nasi pobożni rodzice, może już nie żyją, przynieśli nas do świątyni, abyśmy stali się świątynią Bożą, aby w nas zamieszkał Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, aby na naszej duszy został wyciśnięty tak zwany sakramentalny charakter, rodzaj pieczęci nieusuwalnej, niewymazywalnej, po której zostaniemy rozpoznani w wieczności jako dzieci Boże. Ten sakramentalny charakter, czy jak to woli, pieczęć, ona pozostaje w naszej duszy. I choćby człowiek, nie wiem jak żył, choćby nie wiem na jakie dno się stoczył, zawsze nosi w sobie pieczęć Ducha Świętego. Zawsze nosi przy sobie znak identyfikujący, świadczący o przynależności do Chrystusa. Czy tego chcemy, czy nie chcemy. Chrzest ma dalekosiężne skutki, doczesne i wieczne. Bez sakramentu chrztu nie mielibyśmy prawa tu być na Eucharystii. Gdybyśmy nie byli ochrzczeni, nie moglibyśmy pełnić żadnych funkcji w społeczności wierzących, jak bycie Ojcem Chrzestnym, czy Matką Chrzestną, czy pełnienie posług liturgicznych. Bez sakramentu chrztu niemożliwe jest przyjęcie sakramentu kapłaństwa czy złożenie ślubów zakonnych. Chrzest ma także skutki wieczne. To jest początek drogi, która już nie będzie miała swojego końca. Z chwilą śmierci ta droga tylko się zmieni, ale ona się nigdy nie skończy. Warto zdać sobie sprawę z tego, jak wielką sprawą jest Chrzest Święty, jak wielkim darem Bożego miłosierdzia dla każdego z nas. I tak jak to zawsze bywa, im większy dar, tym większe wynikające z niego zobowiązanie. Chrzest Święty nas zobowiązuje do życia odpowiednio do tego sakramentu. Z chwilą chrztu stajemy się chrześcijanami. Imię chrześcijan, które po raz pierwszy pojawiło się w Antiochii w pierwszych wiekach, w pierwszych dziesięcioleciach chrześcijaństwa, oznacza tych, którzy należą do Chrystusa. Jako ochrzczony należę do Chrystusa. Jestem świątynią Przenajświętszej Trójcy. Noszę Boga w sobie, noszę Jego pieczęć na swoim sercu. Można by powiedzieć tak. Gdybyśmy w różnych sytuacjach naszego życia, zwłaszcza tych, o których wolelibyśmy nie pamiętać, gdybyśmy wtedy mieli żywą świadomość, kim jestem, że jestem ochrzczony, że jestem chrześcijaninem, że należę do Chrystusa, to śmiem twierdzić, że chyba tylko nieliczne grzechy byłyby naszym udziałem. Tak to jest, że kiedy człowiek grzeszy, nie pamięta o swojej godności dziecka Bożego. Nie pamięta, że jest chrześcijaninem. Jakoś tak się dzieje, że o tym na ten moment zapominamy. Czasem nie chcemy o tym pamiętać. Tym bardziej więc należy sobie przypominać Chrzest Święty właśnie dlatego, że go nie pamiętamy. Pozostaliśmy ochrzczeni w niemowlęctwie. Rzadko kto w dorosłym życiu. Tym bardziej trzeba sobie to wydarzenie najważniejsze w naszym życiu, naprawdę najważniejsze, warto sobie uświadamiać. Nie mówię przypominać, bo nie ma co sobie przypominać, bo nie pamiętamy, ale uświadamiać w jaki sposób. Okazją do tego jest właśnie udział w chrzcie innych dzieci. Warto wtedy sobie przypomnieć, ja też zostałem ochrzczony. Patrzymy na te dzieci i stawiamy sobie pytanie, jak w Ewangelii, kiedy właśnie obrzezano Jana Chrzciciela i stawiano sobie pytanie, kimże będzie to dziecię, bo towarzyszyły dziwne znaki jego narodzeniu. My też, a zwłaszcza rodzice tych dzieci, które za chwilę będą ochrzczone, zapewne stawiają sobie pytanie, kim będzie moje dziecko? Jak się potoczy jego życie? Życzymy rodzicom zdrowia, szczęścia, pomyślności. Życzymy, żeby te dzieci się dobrze rozwijały. Wszystko bardzo pięknie, bardzo ważne to. Ale nie zapominajmy też, abyśmy zatroszczyli się o duchowy rozwój tych dzieci. Zarówno rodzice, jak i chrzestni, publicznie przecież wobec wspólnoty Kościoła zobowiązują się do chrześcijańskiego wychowania swoich dzieci. I my też, niektórzy przynajmniej z nas, którzy są rodzicami chrzestnymi, też się publicznie zobowiązywali. Warto sobie postawić pytanie, jak to wygląda? Czy wypełniam to, do czego się publicznie zobowiązałem? Inną okazją, która każe nam przypomnieć sobie znaczenie chrztu, są na przykład moje, czy każdego z nas, imieniny. Przyjęło się w środowisku, zwłaszcza w krajach zachodnich, w środowiskach będących pod silnym wpływem protestantyzmu, przyjął się zwyczaj, że obchodzi się raczej urodziny. Dla ludzi wierzących, dla chrześcijan, dla katolików, ważniejszą jednak sprawą od urodzin, rocznicy urodzenia, są imieniny. Urodziny to pamiątka tego, że narodziłem się dla tego życia, dla tej ziemi. Imieniny to pamiątka chrztu, pamiątka narodzenia się dla wieczności. Szczególną okazją przypomnienia sobie zobowiązań płynących z Chrztu Świętego jest Wigilia Paschalna, którą będziemy przeżywać już za niespełna 2 tygodnie, kiedy tu uroczyście w Kościele będziemy ponawiać nasze zobowiązania chrzcielne. Będziemy przypominać sobie, do czego zostaliśmy zobowiązani przez Chrzest Święty. Jest wiele innych momentów, które przypominają nam o godności chrześcijanina. Kiedyś w naszych domach, może pamiętamy jeszcze, w domach naszych babć, naszych dziadków, przy wyjściu z mieszkania, przy drzwiach była kropielnica z wodą święconą. I każdy, kto wchodził, żegnał się wodą święconą, kto wychodził też, to był znak Bożego błogosławieństwa na drogę, przypomnienie sobie Chrztu Świętego. Gdy wchodzimy do świątyni, jest kropielnica, zanurzamy rękę w wodzie święconej, żegnamy się nią. Warto wtedy wypowiedzieć słowa, które celebrans wypowiada podczas pokropienia niedzielnego. Niech ta woda święcona przypomni nam przypomnij mnie, przyjęty chrzest i moją przynależność do Chrystusa. A zatem chrzest jest niezwykle ważnym, najważniejszym wydarzeniem w życiu chrześcijańskim, największym zobowiązaniem. To początek drogi. My po tej drodze kroczymy przez życie, przez czas, ale tak jak to zwykle jest w drodze, trzeba stale korygować ten tor poruszania się po drodze, aby przez niedbałość, przez nieuwagę nie znaleźć się daleko poza drogą. Wiemy, że im szybciej się jedzie, tym czujniejszy musi być kierowca, tym częściej musi kontrolować tor jazdy, korygować choćby minimalnymi ruchami kierownicy. Jeśli tego nie zrobi, rozczaska się. Zrobi sobie i innym krzywdę. Tak samo jest w naszym życiu. My krocząc tą drogą, której początek jest w Chrzcie Świętym, stale musimy korygować siebie samych. Stale musimy się, mówiąc inaczej, nawracać. Jeżeli to zaniedbamy, sobie samym i innym przy okazji możemy wyrządzić wielką krzywdę. Możemy przyprawić się o duchową śmierć, która będzie miała takie same fatalne skutki na całą wieczność. Po to są więc rekolekcje. Po to jest to ustawiczne nawoływanie Kościoła do nawrócenia. Kościół czyni to w imię Chrystusa. Zauważmy, że pierwsze słowa, jakie Jezus wypowiada w Ewangelii, na przykład Ewangelii Markowej, to jest wezwanie do nawrócenia. Rozpoczynając publiczną działalność, Jezus mówi: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Te słowa usłyszeliśmy w środę popielcową, kiedy kapłan kładł na nasze głowy popiół i przypominał nam o potrzebie nawrócenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracać się to znaczy wybierać na nowo tego, do kogo należymy. I niech tutaj wzorem do naśladowania będzie nam święty Paweł, który w drugim dzisiejszym czytaniu w liście do Filipian wyznaje: wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość. Dla świętego Pawła najważniejszą wartością, priorytetem w życiu jest Chrystus. Warto by siebie zapytać, a co dla mnie jest największą wartością? Ku czemu zorganizowane jest całe moje życie? Czego ja chcę od siebie, od swojego życia? Za czym ja gonię? W imię czego podejmuję trud? Co jest dla mnie najważniejsze? Aby ułatwić sobie odpowiedź na to pytanie, warto przypomnieć inne słowa z Pisma Świętego. Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. To słowa Jezusa. Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. To, ku czemu dąży nasze serce. A więc to, o czym najczęściej myślimy, o czym myślimy, budząc się rano albo kładąc się spać, to, czemu najwięcej poświęcamy czasu, to jest ten skarb, ku któremu zdąża nasze serce. Tylko czy ten skarb jest warty wysiłku? Czy warty jest mojego życia? Czy nie jest to zamiast złota tombak, fałszywe złoto? To pytania, które trzeba nam sobie stawiać w czasie rekolekcji, aby skorygować tę drogę zapoczątkowaną we Chrzcie Świętym. Aby nie okazało się, jak w innym miejscu pisze święty Paweł, że biegliśmy przez to życie na próżno, na darmo. Że kiedyś, kiedy staniemy już na progu wieczności, stwierdzimy: zmarnowane życie. Nic z tego życia mi nie zostało. Utraciłem wszystko. Póki czas, podejmijmy wysiłek nawracania. Ja wiem, że to słowo jest drażniące. Ja wiem, że to słowo jest niewygodne. Zawstydza nas. Ale nie ma innej drogi, nie ma innego rozwiązania, jak właśnie podjąć ten wysiłek stałego, ciągłego wzrastania ku wartościom nadrzędnym, jaką jest Chrystus. Jednym z narzędzi tej korekty siebie, tego poprawienia, tego, co służy naszemu rozwojowi, jest sakrament pokuty. On nabiera szczególnego znaczenia właśnie w okresie Wielkiego Postu, szczególnie w okresie rekolekcji. Byłoby zmarnowaniem szansy, gdy ktoś z nas, mając możliwość, nie skorzystał z sakramentu pokuty, szczególnie w tak ważnym okresie, jakim jest Wielkanoc. Inna rzecz, że wielu się powołuje na to, że do spowiedzi wystarczy pójść tylko raz w roku w okresie wielkanocnym. Owszem, jest taki przepis, takie przykazanie Kościoła, aby w okresie wielkanocnym przystąpić do spowiedzi. Dla niektórych jest to minimum. Dla niektórych jest to tylko to, na co potrafią się zdobyć. I mówią, po co ja mam częściej chodzić do spowiedzi, skoro wystarczy, jak będę raz w roku na Wielkanoc. Ten przepis, wciąż obowiązujący, Kościół wprowadził na synodzie laterańskim IV w roku 1214, a mamy 2016. 800 lat temu, wtedy warunki życia, dostępność do kościołów, dostępność do sakramentów, styl życia były zupełnie inne. Jeżeli ktoś chciałby się powoływać na ten przepis, mówiąc, że mnie wystarczy, jak tylko będę na Wielkanoc u spowiedzi, to niech spróbuje żyć na poziomie sprzed 800 lat. Nie chodzi o to, aby ktoś nakazywał nam, kiedy mam iść do spowiedzi. Chodzenie do spowiedzi ma być wyrazem mojej wrażliwości, potrzeby mojego serca. Święty Prosper z Akwitanii, taki autor żyjący w V wieku, kiedyś zawarł taką mądrość w zdaniu łacińskim lex orandi, lex credendi. Trudno to po polsku przetłumaczyć, ale mniej więcej oznacza to tyle. Lex orandi, lex credendi. Jak się modlisz, tak wierzysz. Więc jak przeżywasz sakrament pokuty, jak przeżywasz mszę świętą, taka jest twoja wiara. Jeżeli sakrament pokuty jest rzadkością w moim życiu, to znaczy, że jest problem z moją wiarą. I tu nie ma dyskusji. Niestety taka jest prawda. Jeżeli ktoś rzadko chodzi do lekarza, to ryzykuje swoje zdrowie, swoje życie. Tu ryzykujemy życie wieczne. Nie bójmy się sakramentu pokuty, sakramentu Bożego miłosierdzia. Przyjrzyjmy się dzisiejszej Ewangelii. Scena dramatyczna, scena, w której nikt z nas nie chciałby się znaleźć. Pochwycono jakąś kobietę na cudzołóstwie. W prawie mojżeszowym tamtych czasów, a w niektórych środowiskach opartych na kulturze judaistycznej, do dzisiaj to prawo obowiązuje. Za cudzołóstwo karano śmiercią przez ukamienowanie, zabicie przez obrzucenie kamieniami. Straszna śmierć. I oto tę kobietę przyprowadzają do Jezusa, który naucza w świątyni jerozolimskiej kilkunastu czy kilkudziesięciu mężczyzn, wszyscy kamienie w rękach, gotowi do ukamienowania. Pytają, co Jezus o tym sądzi. To była pułapka na niego zastawiona. Bo gdyby tę kobietę uwolnił, no to by mu zarzucono, że łamie prawo mojżeszowe. Gdyby wobec niej okazał się surowy, powiedzieliby, jest niekonsekwentny, bo innych grzeszników traktował łagodnie, a ją potraktował okrutnie. A Jezus, jak słyszeliśmy w Ewangelii, pisze na piasku. Być może patrzył w twarz poszczególnym oskarżycielom i pisał na piasku. Nie wiemy, co pisał. Możemy się domyślać, że może pisał ich grzechy. I oni zawstydzeni zostawiali te swoje kamienie i odchodzili. Rzecz ciekawa, że to odchodzenie zaczęli ci najstarsi. Najstarsi nie tylko wiekiem, ale najstarsi funkcją w społeczeństwie. Czyli ci, którzy byli nauczycielami narodu, sędziami, prawnikami, odpowiedzialnymi za ład społeczny, za różne funkcje, którzy byli strażnikami moralności, oni pierwsi odchodzili zawstydzeni. Bo pewnie mieli dużo na sumieniu. A Jezus do tej kobiety mówi: nikt cię nie potępił, nie panie. I ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Te słowa słyszymy, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty, wtedy też kapłan mówi: i ja odpuszczam tobie grzech. Idź i nie grzesz więcej. Kapłan mówi to w imieniu Chrystusa. Doświadczamy Bożego miłosierdzia. Zauważmy, że Chrystus nie czyni wymówek tej kobiecie, nie umoralnia ją. Nie mówi, jak powinna, czego nie powinna. Po prostu. Skoro nikt cię nie potępił, ja cię też nie potępiam. Jesteś wolna. Jesteś dzieckiem Bożym. Wracaj do życia, które jest godne człowieka. Tego chciejmy też doświadczyć. Tego wyzwolenia z naszych błędów, które sprawiają, że droga, jaka została wyznaczona na Chrzcie Świętym, często ulega skrzywieniu, wypaczeniu, zatarciu. Czasem może za bardzo nam się ta droga pokomplikowała. Nie wiemy, jak wrócić. Stańmy w pokorze przed obliczem Pana i prośmy o Jego zmiłowanie. Nie bójmy się skorzystać z sakramentu pokuty, zwłaszcza w tym czasie Wielkiego Postu. I nie tłumaczmy się, że boję się sakramentu pokuty, boję się, co ksiądz powie. Nieważne, co ksiądz powie. Na pewno powie, że zostały odpuszczone twoje grzechy. Grzechy przestają istnieć, nie ma ich. Tylko zostaje świadomość tych grzechów i skutki tych grzechów w nas. Każdy z nas odczuwa lęk i opór przed spowiedzią. Ja też, kiedy idę do spowiedzi, a mam obowiązek jako kapłan co 2, co 3 tygodnie być u spowiedzi, papież się też spowiada. I to ta częstotliwość spowiedzi wcale nie oznacza, że im częściej się ktoś spowiada, tym gorzej żyje. Wręcz odwrotnie. No, to jest tak jak z higieną. Jeśli ktoś często się myje, to znaczy, że dba o swój wygląd, a nie dlatego, że tak bardzo się zawsze brudzi. Ale ja też odczuwam lęk idąc do spowiedzi. Jak sobie radzić z tym lękiem? Otóż moja rada jest taka. Nie myśl za bardzo o tym, co ci ksiądz powie. Nie myśl o tym swoim zawstydzeniu. Ale pomyśl o tej radości, o tym szczęściu, którego za chwilę doświadczysz, kiedy wyjdziesz z konfesjonału, kiedy usłyszysz te słowa: i ja odpuszczam tobie grzechy. O tym pomyśl, że wróci pokój twojego serca. Że wróci piękno, jakie nosisz w sobie od chwili Chrztu Świętego. To jest wartość, dla której warto i trzeba podjąć ten trud przystąpienia do sakramentu pokuty, aby doświadczyć Bożego miłosierdzia, aby przywrócić w sobie godność dziecka Bożego zapoczątkowaną na Chrzcie Świętym.